Wuchu na świat, dziś Alicja i Piotr Dzienisowie, małżeństwo podróżników, można tak was nazwać, dlatego że zamiast wykorzystać pieniądze z kopert po to, żeby się zagnieździć i zadomowić, no to ruszyliście w kilkumiesięczną podróż. Między innymi odwiedziliście Koreę, Japonię, Tajwan, Filipiny, Singapur, Indie, Gruzję, Turcję, Bułgarię. Właściwie jeszcze nie wymieniłam wszystkich państw, w których byliście. I to już sugeruje, że nasze spotkanie jest pierwszym, ale na pewno nie ostatnim w Polskim Radiu Białystok. Zacznijmy od początku, od Korei Południowej, ale najpierw jak zrodził się taki pomysł, żeby wybrać się w taką szaloną, nieprzewidywalną i tak długą podróż?
To jeżeli chodzi o szalone pomysły, to myślę, że moja małżonka ma bardzo dużo do powiedzenia. No bo od szalonych pomysłów to jest właśnie ona. Ja jestem bardziej tym
praktykiem,
analitycznym umysłem, który ogarnia organizacyjne rzeczy.
Tak, znaczy sam pomysł wziął się z tego, że od lat podróżowaliśmy, jeździliśmy, poznaliśmy się za granicą, pracując w Turcji. Dotychczas głównie jeździliśmy, głównie w celu zarobkowym. W ten sposób łączyliśmy pasję podróżowania, zwiedzania, no i jakiegoś stałego dochodu. Natomiast to wszystko było w takiej strefie komfortu jednak, tak? Bo jedziesz do pracy, masz zaplanowany pobyt, wiesz, gdzie będziesz mieszkać. Też fajne zajęcie, ale jednak jest dość przewidywalne. A kiedy nagle nam z tych kopert ślubnych spłynęło troszkę grosza, no to tak jak powiedziałaś, uznaliśmy, dobra, jeszcze kuchnię zdążymy remontować, nowy samochód też jeszcze kupimy, więc dobra, mówię, Piotrula, weźmy te koperty i jedźmy, wydajmy je, a potem będziemy się martwić i trochę wyjdźmy poza tą strefę komfortu i tego trybu podróżowania, jak był dotychczas.
Tak jak spontaniczna jest ta decyzja, to też tak spontanicznie podeszliście potem do realizacji, czy jednak daliście sobie pewien czas na przygotowanie tej wyprawy?
Chcieliśmy podejść do tego w bardzo poważny sposób i się przygotować i tak dalej, ale nam to zupełnie nie wychodzi, nie tylko w tej podróży, ale w ogóle w organizowaniu sobie całego życia. Wszystko wychodzi później na spontanie. Więc i ta podróż. Zabraliśmy się za nią tak miesiąc przed wyjazdem. Pierwsze co, to kupiliśmy bilety lotnicze do Korei. No a później próbowaliśmy to jakoś ogarnąć.
Same przygotowania zajęły nam znacznie mniej czasu niż podjęcie tej decyzji. Ponieważ Piotrek pracował, więc trochę mu czasu zajęło zebranie się do tej decyzji, odejść z pracy, ja zrezygnować z kolejnego sezonu w turystyce, wynająć mieszkanie. To było najtrudniejsze. Jakby organizacja tego tu na miejscu, pożegnanie się z pracą, wynajęcie mieszkania, to zajęło chyba nam najwięcej czasu.
A bo od razu wiedzieliście, że ruszacie na podróż kilkumiesięczną.
Tak. Tak, mieszkanie wynajęliśmy na pół roku i jeszcze jest wynajęte przez 2 tygodnie.
Bo dopiero świeżo wróciliście z wyprawy.
Tak.
Ta Korea na początek to dlatego, że...
To, że chcemy jechać do Azji, na wschód, no to wiedzieliśmy już wcześniej. Pracowaliśmy w Turcji, więc trochę tego zaczątku Azji widzieliśmy, poczuliśmy i nam się to bardzo podobało. Poza tym kulturę zachodnią znamy w sumie bardzo dobrze, bo mieszkamy w Polsce, a tutaj zachodnia kultura do nas spływa non-stop, więc postanowiliśmy, że chcemy zobaczyć coś nowego, poczuć coś nowego i pojechać jak najdalej się da.
I bilety do Korei były najtańsze z takich...
Najdalszych.
Najdalszych. 1500 zł to od osoby kosztowało. Po prostu kupiliśmy te bilety, no i wtedy, jak już zrobiliśmy przelew za te bilety, no to uznaliśmy, no to faktycznie jedziemy.
To był taki pstryczek do tego, że musimy się w końcu tym zająć na poważnie, bo już zapłaciliśmy za bilety, trzeba jechać i trzeba się tym zająć.
Jak się trzeba przygotować do takiej podróży do Korei?
Ubezpieczenie wykupić, potrzebne, bo w wielu krajach sprawdzają.
Postanowiliśmy się też zaszczepić.
Przeciwko czemu?
Żółtaczka.
Wściekliznę, dur brzuszny.
I dur brzuszny. No i noclegi zaczęliśmy organizować. Korzystamy z czegoś takiego jak Couchsurfing. To jest aplikacja, która zrzesza ludzi, jakby z jednej strony są ludzie, którzy mówią, przyjedź do mnie, możesz spać za darmo, ja ci pokażę miasto, okolice, a jak ja kiedyś będę w Polsce, to ja ciebie odwiedzę. Więc aktywnie korzystamy z tego Couchsurfingu, kiedy podróżujemy i kiedy ktoś jest w Białymstoku, jakiś podróżnik, więc zaczęliśmy sobie te noclegi na Couchsurfingu rezerwować. I w sumie co jeszcze z przygotowań? Trochę ekwipunku pokupowaliśmy jeszcze.
No i też Alicja wpadła na to, żeby nie tylko na Couchsurfingu szukać noclegów, ale też na Facebooku, więc szukaliśmy takich grup facebookowych jak Polacy w Korei, Polacy w Japonii i tam się odzywaliśmy do ludzi, do Polaków, którzy mieszkają w tych krajach już kilka lat, czy by nie chcieli nas przenocować.
Mam wrażenie, że o ile wiadomo, jak najbardziej chcieliśmy być z Koreańczykami, mieszkać u nich w domach, ale też jest tak, że często obywatel jakiegoś kraju nie powie nam czegoś, bo jego zdaniem to jest taka oczywista oczywistość. wartość. A jak trafisz do Polaków, którzy mieszkają tam od lat, oni często ci powiedzą coś, czego byś nie usłyszał od Koreańczyka. Nie dlatego, że nie chce powiedzieć, tylko po prostu uważa to za nieistotne. Więc zależało nam też na tym, żeby znaleźć Polaków mieszkających od lat też w danym kraju.
Z Warszawy do Berlina, trochę się cofnęliśmy na zachód. I z Berlina do Abu Dhabi i z Abu Dhabi do Azji.
I gdzie wylądowaliście?
W Seulu, pod Seulem.
Tak, 50 kilometrów od Seulu jest lotnisko.
I pierwszy punkt docelowy?
To był właśnie Seul, stolica Korei Południowej. Bardzo gęsto zaludniona, przepełnione miasto do granic możliwości, bo tam jest chyba z 17 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Więc wieżowiec na wieżowcu, a mieszkanka takiej wielkości 20 metrów kwadratowych maksymalnie.
No, to taki standard chyba koreański, że mieszkają w małych mieszkaniach. Dużo jest takich wieżowców, bloków, gdzie tysiące ludzi się mieści. I my też trafiliśmy do takiego wieżowca, trochę mniejszego, ale wciąż wieżowca. Mieszkanie było kawalerka, no to nawet mniejsze niż nasze pojęcie kawalerki. Trafiliśmy do takiego mieszkanka, gdzie przyjął nas Amerykanin, który pracuje w Korei, jest nauczycielem angielskiego.
Ale bardzo zaskakujące było to, że zanim przyjechaliśmy, podał nam adres przez tą aplikację Couchsurfing i mówi, tutaj macie tam, nie wiem, 43728, otwórzcie sobie drzwi. A ja tak sobie myślę, jak ja sobie mogę otworzyć drzwi, jak ty jesteś w pracy, jak ja potrzebuję klucza. No masz, 48732, no i co z tym zrobić? Więc bardzo dużym zdziwieniem było to, że w Korei Południowej praktycznie odeszli od takich kluczy fizycznych, jak my używamy, tylko są kody. To trochę wygląda jak terminal do płacenia kartą.
Albo czasami w biurowcach są zakodowane wejścia do niektórych pomieszczeń.
Mm-hmm.
No więc po prostu podał nam kod do drzwi, nie znam was, ale wejdźcie sobie i rozgoście się. Takie pierwsze zdziwienie, że tak bardzo ufa się tam ludziom. W sumie to pierwszy i nie ostatni raz w Azji, jak takie coś poczuliśmy, że nam się po prostu ufa, mimo że nas nie znają.
Jak długo byliście w Seulu?
W Seulu spędziliśmy 4 dni?
Chyba tak, 4 dni.
4 dni, na takie zaaklimatyzowanie się, bo potem wiedzieliśmy, że już zaczniemy jeździć stopem, będziemy się kierować w stronę południa i też wiedzieliśmy, że to jest największe miasto na naszej trasie, więc 4 dni na taką aklimatyzację.
Bo mieliśmy jeszcze jetlaga, czyli musieliśmy odespać, zmienić strefę czasową.
Głównie spędziliśmy je na jakimś takim pobieżnym zwiedzaniu i na jedzeniu. Jedzenie to było to, na co się rzuciliśmy w sumie od razu. Wszystkie jakieś takie night markety i inne miejsca ze świeżym jedzeniem, które wprost wychodzi z akwariów, no to w sumie połowę czasu przynajmniej spędziliśmy na jedzeniu.
Tak,
początek.
Jak do każdego nowego kraju, jak trafialiśmy, musieliśmy się zorientować,
w smakach,
ile co kosztuje, jak się poruszać, trochę w zwyczajach.
Operacje plastyczne w Seulu, to było takie coś, co zwróciło naszą uwagę i specjalnie pojechaliśmy. W Seulu jest taka dzielnica zwana Sinso, dość spora dzielnica Sinsa i tam właśnie jest cała masa, jak to się...
Klinik operacji plastycznych.
Tak, klinik oferujących operacje plastyczne.
I jest to dosyć popularne w Korei. Czytałem w statystykach kiedyś, ćwierć kobiet w Seulu przeszła przynajmniej jedną po operację plastyczną.
Co piąta Koreanka coś miała robionego. Głównie to powiększają oczy, zwężają nosy oraz powiększają usta i kości policzkowe. No i wybielanie skóry, czyli coś, co zupełnie jest na odwrót niż u nas. My tutaj chcemy się w Polsce opalić, szczególnie latem, a oni chcą się wybielić, jak najbardziej się wybielić.
Jasna karnacja.
To jest coś bardzo pożądanego tam. No i właśnie w tej dzielnicy Sinsa tam się przeplatają kliniki operacji chirurgicznej, tych plastycznych operacji oraz hotele. I to mnie bardzo zdziwiło, że dlaczego wśród tych klinik jest tyle hoteli, co się później okazało, że operacje plastyczne są tam tax-free. Więc rozwinął się taki ruch w Seulu takiej turystyki plastycznej, że jedzie się, żeby robić operacje na tax-free. Tam można spotkać na ulicach właśnie bardzo wiele Koreanek, Azjatek z jasną skórą, z dużymi oczami. To była taka ciekawa dzielnica, taka dość plastikowa i bardzo właśnie popularna ta Sinsa.
Coś w rozumieniu takich tradycyjnych zabytków.
Wioska koreańska zachowana gdzieś pośrodku miasta. Pojechaliśmy zobaczyć plus świątynie, które też nie zrobiły na nas takiego wrażenia. To jest raczej miejsce dla turystów, którzy po prostu przyszli sobie zobaczyć, jak taka świątynia wygląda.
Z Seulu jedziemy dalej?
Z Seulu zaczęliśmy łapać pierwszego stopa. Ta przygoda właściwa się rozpoczyna od momentu opuszczenia Seulu. Pamiętam, zrobiono nam takie tabliczki z tymi szlaczkami, koreańskimi, żeby stać na ulicy, łapać. I pamiętasz, jak łapaliśmy tego stopa, trzymając tą tabliczkę z tymi wzorkami?
Poprosiliśmy naszego pierwszego gospodarza, żeby nam napisał na tabliczce kartonowej nazwę kolejnego miasta, gdzie chcieliśmy dojechać. No i wyszliśmy z tym kartonem na ulicę i do skrzyżowania podjechał autobus. I kierowca z tego autobusu się wychylił, krzyczy coś do nas i pokazuje ręką, żebyśmy odwrócili tabliczkę, że jest do góry.
Żeby na odwrót ją trzymaliśmy.
No, my się nie zorientowaliśmy.
Bo te szlaczki z jednej i z drugiej strony wyglądały tak samo, więc potem już jeżdżąc stopem po Korei zawsze mieliśmy taką ściągawkę z tyłu tej tabliczki ze strzałką do góry, żeby wiedzieć, jak trzymać napis miasta, do którego jechaliśmy. A wtedy akurat kierowaliśmy się do Daejeon, do Koreańczyka, do studenta. Oni tam w sumie i uczą się, i pracują od rana do nocy. Dzień się zaczyna 5 rano na trening.
Cały program dnia mają przygotowany. Wstaje 5, idzie, ćwiczy. Później wraca, bierze prysznic, idzie na zajęcia i tak na tych zajęciach do 20.
Nawet 22 na przykład wraca, dlatego też supermarkety, z uwagi na to, jak dużo ludzie pracują, czy uczą się już od najmłodszych lat. Markety są otwarte w innych godzinach niż u nas. Powiedzmy, się otwierają około 10, 11, niektóre nawet 12, hipermarkety, a się zamykają na przykład o północy, ponieważ zanim właśnie ludzie skończą pracę, udadzą się na zakupy, no to tak wychodzi 10, 11 wieczorem, dopiero idą do galerii handlowej, do jakiegoś supermarketu kupić coś do jedzenia.
Jeszcze o Seulu możemy powiedzieć, że byliśmy na bazarze jedzeniowym, food markecie takim. No i tam właśnie spróbowaliśmy po raz pierwszy przysmaków koreańskich, kimchi, były świńskie ryjki, racice, czy kurze łapki w ostrym sosie, to próbowaliśmy, ale nam nie za bardzo posmakowało. Były takie za bardzo gumowate.
No w Korei jedliśmy też jakieś larwy jedwabnika, które nie były smażone, tylko robione na parze, więc takie dość gumowate, jak taka guma do rzucia białkowa, która się nie chce rozpłynąć w buzi.
Kimchi to te kiszone warzywa.
Sfermentowana kapusta. Tak, kimchi ogólnie tam się jada od śniadania przez obiad, kolację, do każdego dania jako przystawka. I kimchi to jest taka sfermentowana kapusta w takim bardzo ostrym, pikantnym sosie chili.
I tylko kapusta, czy różne warzywa?
To są różne warzywa. Na pewno kapusta jest tym najbardziej popularnym, która gości w każdym domu, ale w sumie z każdego warzywa można zrobić kimchi, bo kimchi to jest jakby rodzaj dania. Z najróżniejszych warzyw można robić te kimchi.
W świątyniach buddyjskich można zobaczyć, jak mnisi robią kimchi. Takie w wielkich glinianych dzbanach wkładają tą kapustę plus różne dodatki, sos chili i zakopują te dzbany w ziemi i tak trzymają przez rok albo nawet i dłużej. Wierzch tego dzbana jest poddany działaniu słońca, ale większość jest zakopana w ziemi.
Dolecieliście do Korei samolotem, ale ta zasadnicza część wyprawy to podróż autostopem. Dlaczego?
Ponieważ to chyba najciekawszy sposób na podróżowanie, bo poznaje się ludzi, dużo rzeczy można zobaczyć. To nie jest takie szybkie podróżowanie z punktu A do B. Jest też element przygody, bo nigdy do końca się nie wie, czy się dzisiaj dojedzie tam, gdzie się chce.
No i też uznaliśmy, że jakbyśmy tylko jeździli środkami takiego publicznego transportu i spali w hotelach, to byśmy nawet w połowie nie poznali tego świata, tak jak właśnie dawał nam to autostop i spanie u ludzi w domach. To było jakby najważniejsze, bo taką podróż to byśmy sobie mogli wziąć all inclusive i pojechać na wakacje. Mieliśmy wrażenie, że to dzięki temu poznamy ludzi. Stojąc, machając ręką na drodze, no to zawsze jest, że zatrzyma się ktoś, kto ma chęć porozmawiać, kto ma chęć coś ci pokazać i to znacznie ciekawsze niż wsiąść do autobusu czy pociągu i po prostu z punktu A do B pojechać. Bardzo dużo, nawet w Korei mieliśmy zaproszeń, w sumie od rana do nocy byliśmy najedzeni. Ci ludzie z autostopu też nam proponowali, o chodźcie, a czy jedliście to, a jeszcze was tam weźmiemy, a tutaj są drzewa kwitnącej wiśni akurat, no to chodźcie, zobaczycie, jak to wygląda. Tak naprawdę dzięki temu, że jeździliśmy autostopem, poznaliśmy znacznie więcej niż komunikację
publiczną. No i jest to też najtańszy sposób podróżowania, a mieliśmy budżet ograniczony do tego, co mieliśmy w kopertach i w sumie zasada była taka, którą się kierowaliśmy, że im więcej wydamy, tym bardziej skrócimy swoją podróż, a chcieliśmy jak najdłużej, żeby trwała.
Mieliście wydatki zaplanowane na poszczególne państwa, czy na dni, tygodnie, miesiące?
Ja to tak spisałam pierwszy tydzień, ile my wydaliśmy. Chyba 300 zł mniej więcej na osobę, licząc cały tydzień już i noclegi, i jedzenie, i transport, jakby wszystko, na co wydawaliśmy. Uznałam, że to jest bardzo dobre, tego się trzymajmy. bo więcej w tygodniu wydaję w Polsce niż w trakcie takiej podróży, więc te 300 zł tygodniowo to bardzo się ucieszyłam i potem już się starałam trzymać tego, żebyśmy nie przekraczali tych 300 zł tygodniowo.
Ale wychodziło różnie.
Ale właśnie tak jak Piotrek powiedział, mieliśmy w głowie to, że czym więcej wydajemy, tym bardziej skracamy tą swoją podróż.
Więc była ta mobilizacja wewnętrzna.
Tak, chociaż ja to najchętniej bym kupowała pamiątki z każdego kraju i w ogóle o tak wydawała, ale tutaj jest mój Scrooge. Kura w moim wspomnieniu to jest taki jeden wielki tygiel.
I jedno wielkie miasto, bo bardzo zurbanizowany kraj. I w sumie przez półtora tygodnia byliśmy non-stop w jakimś mieście.
Z Daejeon udaliśmy się bardziej na wschód, do
Daegu.
Daegu.
Do Busan i na wyspę
Goje. Najbardziej na południe wysunięty wyspa, na którą można dojechać przez most łączący.
I przez tunel.
Wyspę, usypany na dnie morza.
I właśnie trafiliśmy tam do polskiej rodziny. I tam w sumie było nam najlepiej. Przyjęli nas po polsku, polską gościnnością. Pokazali nam wyspę. Później już tak coraz dalej odjeżdżaliśmy od tej wyspy.
Oni tam mają taką tą słodką kulturę. To jeszcze nie jest ta, co w Japonii, te kawaii i takie wszystko słodkie, ale na przykład kobiety kolorowo się ubierają. Jak jest tam festiwal kwitnącej wiśni, to wszystkie sobie te wianuszki z tych kwiatów zakładają zdjęcia, robią selfiki. Zawsze musi być taki gest tych dwóch palców, że jest słodziutko, jak się robi zdjęcia. I to było takie ciekawe, bo u nas raczej takie osoby 50 lat plus, 60 plus się robią trochę takie poważniejsze, prawda? A tam
wiek nie miał znaczenia.
Tak, tak, wiek nie ma znaczenia i wszyscy słodziutko i te selfiki i te paluszki muszą być do zdjęcia, więc to takie było.
Się dziwiłem, bo myślałem, że Korea będzie w deseń Japonii, ale ludzie w Korei są bardziej otwarci, bardziej uśmiechnięci, bardziej przyjaźni.
Czy czuliście się bezpiecznie?
Mama moja tak reagowała, gdzie ty tam do Korei, dziecko drogie, jedziesz i na stopa jeździć będziesz? No to jej tłumaczyłam, że jadę do Korei Południowej, nie Północnej. Ogólnie ja się tam wyjątkowo bezpiecznie czułam. Nawet w nocy, jak powiedzmy, nie wiem, chciałam coś ze sklepu, a Piotrula już spał, to sobie mogłam pójść o drugiej w nocy sama iść 2 kilometry do sklepu przez miasto i zupełnie bezpiecznie się czułam, choćbym szła w shortach krótkich.
Nikt nie zaczepiał.
Nie, jak zaczepiał, to tylko w takim pozytywnym znaczeniu, żeby porozmawiać w ciągu dnia, ale czułam się bezpiecznie i w ogóle nie było widać żadnego tak, jak to powiedzieć, jakiś oznak wandalizmu, typu jakieś budynki zniszczone, co? Czy jakieś graffiti inne niż murale.
No zresztą widać było na przykład, że rowery sobie stoją luzem, nikt ich nie zapina, więc od razu wiadomo, że jak atmosfera tutaj nie jest taka, że trzeba pilnować, bo zaraz ci coś ukradną, czy coś ci zrobią.
No i sami Koreańczycy nie mają zwyczaju się przytulać, czy nawet tak ręki sobie podawać. Jak się witasz i się żegnasz, to tak stoisz blisko siebie, tak jak my siedzimy teraz i machasz tak o.
Pewną odległość zachowują.
A tak.
Bezpieczny dystans.
Mhm. Tak. I na przykład stoimy i machamy do siebie tak blisko, że cześć, miło.
Ale
było.
Gdybym próbowała cię dotknąć, to już bym przekroczyła.
Jesteś obcokrajowcą, więc tobie można więcej.
Jasne, ale oni między sobą nie.
Nie widziałam zupełnie.
Raczej mają taki większy dystans społeczny.
A w okolicach Geje, tej wyspy i Busan też widać bardzo taką dużą różnicę między starszym a młodszym pokoleniem, jak szybko te miasta nagle się pojawiły przez kilkadziesiąt lat. Na przykład spacerujesz po mieście Busan i widzisz wysokie, wielkie, piękne wieżowce, wszystko rozwinięte, a tam idzie sobie babuszka taka ubrana w jakąś wytartą spódnicę, w klapkach gdzieś między tymi wieżowcami. I tak patrzysz na tą babuszkę w tych klapkach i na te wieżowce wielkie, biurowce, korporacje i zdajesz sobie sprawę z tego, jak ta Korea się mega szybko musiała rozwinąć w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, gdzie o ile ci młodzi ludzie tym takim trybem życia, pracą, karierą nadążają, o tyle gdzieś między tym idzie sobie babuszka z laseczką w klapeczkach, bo jeszcze 30 lat temu tu była jej wioska.
Dla niej czas się zatrzymał.
Tak, i Busan, właśnie miasto na południu Korei, które się tak szybko rozwinęło, jest świetnym przykładem tych kontrastów, tego starszego pokolenia, które nie do końca się odnajduje w tej całej technologii i właśnie sobie chodzi z laseczką w klapeczkach, a obok stoi pan pod jakimś wielkim biurowcem korporacyjnym z telefonem.
No i w koreańskim metrze nawet komunikaty są podawane w alfabecie koreańskim i japońskim. A alfabet japoński jest dlatego, że starsi ludzie nie rozumieją alfabetu ukraińskiego, ponieważ wychowali się pod okupacją japońską.
Jeszcze ostatnią rzecz do starszych ludzi, jakbym mogła dodać. Jedziemy metrem, gdzieś tam podjeżdżamy, no i przede mną stoi starsza babcia, dziadek, więc no co robię? Wstaję, ustępuję miejsca. Na co ta babcia się bardzo obruszyła i do mnie zaczęła coś tam burkać po koreańsku. Ja sobie myślę, kobieto, o co ci chodzi? Miejsca ci ustąpiłam, tak? I ona się denerwuje na mnie, ja się denerwuję na nią, w końcu nikt nie siedzi na tym miejscu, no i sobie jedziemy pół godziny. A się okazało, że o ile u nas w Polsce pokazanie szacunku dla starszej osoby to jest też ustąpienie miejsca właśnie w autobusie czy metrze, to tam ustąpienie miejsca w Korei oznacza, jak ja bym do tej babuszki powiedziała, ty jesteś stara, ty jesteś słaba, ty nawet nie potrafisz stać o własnych siłach i to jest obraza w Korei. I ja przez większość pobytu nie mogłam przywyknąć do tego, że na przykład jadę w metrze, przede mną stoi dziadek w wieku mojego dziadka, stoi starsza osoba, ja sobie siedzę i na nią patrzę, bo w stanie ustąpienie jej miejsca oznacza, że ja ci wytykam twoje słabości. To było zupełnie na odwrót niż u nas w Polsce.
No ja mówiłem Alicji, żeby robiła to, co inni. Widzę, że żaden Koreańczyk nie wstaje, nie ustępuje miejsca, więc ty też siedź.
Ale Alicja chciała po swojemu. Taka babcia, no, przed tobą, tak? No to
zasada podobieństwa sytuacyjnego sprawdza się.
Że jak się jedzie do obcego kraju, nie wie się za bardzo jak zachować, to lepiej robić to, co robią inni dookoła.
Korea od kuchni.
Teraz z perspektywy czasu, jak sobie pomyślę, to przed wyjazdem nie wiedziałem praktycznie nic o tej kuchni, chociaż wydawało mi się, że trochę wiem. A tak się okazało, że nie wiedziałem, że w Korei się je aż tak ostro. Jedna z najostrzejszych kuchni, jakie miałem przyjemność jeść. Nawet kimchi to było zawsze, właściwie zawsze było na ostro.
Bardzo ostre.
Bardzo ostre. Poza tym Koreańczycy lubią jeść świeże rzeczy, nie przepadają za takimi rzeczami, które sobie leżą w lodówce kilka dni i można je sobie odgrzać. Jedzą dużo warzyw, zieleniny, ryżu, tak zdrowo, zdrową dietę mają. No i też jak się przychodzi do restauracji i zamawia się mięso, to pośrodku stolika jest mały palnik albo grill i na tym palniku kelner przynosi świeże, surowe mięso w jakimś sosie.
Zmarynowane wcześniej.
Zmarynowane i to mięso po prostu samemu się grilluje tak jak się chce. Jest też inna kultura jedzenia, bo u nas dostaniesz talerz z wydzieloną porcją jedzenia dla siebie i jesz to, co masz na talerzu, a w Korei dostajesz pusty talerz i wszystko, co masz do jedzenia, masz po środku i wszystko jest dostępne dla każdego, więc samemu się, wspólnie jedząc, komponuje się samemu swoje jedzenie. Tą przystawkę chcę z tym zjeść, a tą przystawkę chcę z mięsem. Jak kto woli, wszystko jest wspólnie. Ludzie spotykają się, żeby jeść i porozmawiać ze sobą. Rodziny razem się spotykają. Ten posiłek jest taki ważny w tej kulturze.
Macie takie swoje ulubione dania koreańskie?
Zabrzmię banalnie mówiąc kimchi, więc może coś... O, kimbaby były bardzo ciekawe.
Co to takiego?
U nas w Polsce też się pojawiają kimbaby. Jedliśmy je praktycznie codziennie. To jest coś podobnego do sushi, tak? Bo jest zawinięte w te takie ciemnozielone liście, algi, ryż. Natomiast w środku nie jest surowa ryba, a jest... bardzo dużo wsadu, czyli na przykład tuńczyk, majonez, najróżniejsze warzywa, czy sałata zrolowana. Tam jest mniej ryżu, a więcej treści. I to jest tak zwinięte i to się kupuje zamiast kanapki. Tak jak u nas gdzieś można kupić jakieś kanapki, żeby wziąć ze sobą w drogę, to tam właśnie ten ryż zwinięty.
Takie rollsy.
Tak, rollsy i z tym rollsem idziesz i sobie podjadasz. I to też jakbym miała powiedzieć jakiś smak Korei, no to to by mi się od razu przypomniało. To była taka dość tania i popularna przekąska, którą się żywiliśmy codziennie, kupując właśnie te najróżniejsze rollsy. I to w sumie też były fajne smaki, bo je sobie możemy teraz w Białymstoku odtworzyć. To nie jest jak kurze łapki w sosie słodko-ostrym, z czym byłby problem, ale właśnie te takie codzienne jedzenie kimbabów to jest coś, co możemy sobie teraz w Polsce w domu zrobić, taką wersję kanapki.
No to poprosimy taki prosty przepis na kimbaba w Białymstoku.
O, to bierzemy liście alg morskich, takie jak się bierze do sushi. Na nie rozkładamy cieniutką, możliwie cienką warstwę ugotowanego ryżu. Przepis dla panów, co? Ugotujcie ryż i potem połóżcie na te algi. Potem dajemy majonez, smarujemy majonezem, jakiś wybrany plasterek. Na to dajemy dużo, tak hojnie, tuńczyka. Na to marchewka w słupki pokrojona, na to szczypiorek.
Ciebie różne smaki można skomponować.
Co kto lubi, co tak? Kto tak? Lubi. Można tak równie właściwie. Dobrze kawałeczki, nie wiem, domu smażonego kurczaka położyć.
Jak najbardziej, tak. Z kurczakiem też były te kimbaby. I też były bardzo smaczne z kurczakiem. Więc co masz w lodówce, to akurat wkładasz po prostu. I ważne
zasada
jest,
zwijania jest taka jak
żeby
sushi?
Końcówkę tych alg wodą zamoczyć, żeby ci się skleiło tylko na koniec. No i właśnie jest zasada tak jak w sushi, rolujesz, zawijasz, tylko już nie kroisz, nie porcjujesz, nie ma tam surowych ryb i po prostu masz takiego rola za kanapkę ze sobą. Taka tortilla po azjatycku.
No ja lubiłem mięso i przystawki. No i je się też pałeczkami. Podobno koreańskie pałeczki są najtrudniejsze do opanowania, ponieważ są metalowe, ciężko się je trzyma, więc jeżeli się opanuje trzymanie tych pałeczek koreańskich, to mówi się, że już wszystkie inne pałeczki ma się opanowane w 100%.
Jakie warzywa podają w ramach tych przystawek?
Dużo zieleniny, cebula, pikle.
To był taki trochę smak jakby z Polski, jak były te ogórki piklowane na przykład, czy grzybki marynowane, to jest taki wspólny mianownik. Żółta rzodkiew, co mieliśmy bardzo dużo problemów w ogóle z określeniem, co to jest. Jest rzodkiew tyle, że taka jaskrawo żółtego koloru bardzo.
No i ta rzodkiewka nie jest taka mała jak u nas, taka kuleczka, tylko wielkości wielkiego bakłażana. No. Mają oczywiście zupy, głównie z makaronem.
Na bazie tofu. Było tofu, były z 3 rodzaje grzybów, nazw których nie powtórzę na pewno, niestety. Makaron, oczywiście sos rybny, sos sojowy i bardzo dużo różnych kiełków. I to taka była grzybowo-tofu z kiełkami, oczywiście ciągnący się makaron, też taka bardziej pikantna. I oczywiście w miseczce obok kimchi do przegryzania, żeby dodać jeszcze wyrazistości i ostrości.
A coś najbardziej dziwnego, to na przykład te larwy, o których wcześniej mówiłaś?
Znaczy jest w Korei taka jedna zupa, której my się nie odważyliśmy spróbować, z ośmiornicami, które są krojone i wrzucane przy tobie do bulionu i musisz uważać na to, jak je jesz, bardzo musisz je pogryźć, rozgryźć w zębach, ponieważ jeżeli spróbujesz je pognąć, to ta ośmiornica może ci się do gardła przykleić i wtedy człowiek zaczyna się dusić. Więc jeżeli jest ona źle przygotowana i źle podana, no to autentycznie możesz mieć problemy z tym. Więc tego się nie odważyliśmy spróbować, bo ja się bałam, że nie pogryzę tej żywej ośmiornicy wystarczająco dobrze i właśnie gdzieś mi tam przyklei się. A głupio byłoby tak skończyć podróż w pierwszym kraju, dopiero na początku drogi.
Jak myślicie o Korei, to co spowodowałoby, że chcielibyście tam wrócić? Co was tam najbardziej urzekło?
Ja bym wróciła, żeby wschód zobaczyć, tam gdzie nie ma tych wszystkich miast wielkich, takich zurbanizowanych. Tego czuję niedosyt.
No i ta wyspa Gedże jest bardzo ładna, bo jest trochę miasta, ale jest też trochę prowincji, krajobrazów, gór, morza.
Z Korei ruszyliście do Japonii, ale ta opowieść dopiero przed nami. Wuchu na świat, naszymi gośćmi byli Alicja i Piotr Dzienisowie. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy. To my dziękujemy.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.